Powiedz mi, Tomku, co się odwala w Sony?
Sony? Nic się chyba... Nie wiem, czy się coś koniecznie odwala. Nie powiedziałbym, może się odwala, ale ewidentnie jakby już boją się ryzykować, żeby nie stracić pozycji, którą w tym momencie mają.
Okej, to jest bardzo ciekawe podejście. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną dzisiaj jest Tomek Całka z MyHandhelds.pl.
No, cześć.
I z Nintendawki.
Dokładnie. Cześć wszystkim.
Dlatego dzisiaj gadamy o Sony, tak, i o PlayStation, bo to jest bardzo logiczne, co nie? Ale nie, no.
Nie, no, mam PlayStation, żeby masz... nie było. Nie,
no właśnie. No. A Vita masz?
Vita mam, oczywiście, żeby...
No.
Nie premiery kupiłem.
Właśnie dlatego to było kluczowe dla tego odcinka, dlatego chciałem to powiedzieć na głos. Gadamy sobie dzisiaj o zmianie podejścia w PlayStation, bo może na początku trochę przesadziłem, chciałem powiedzieć taki baitowy tekst, co się odwala w Sony? Sony jest skończone, PlayStation nie ma przyszłości. A to nie jest do końca tak. Z tego, z ostatnich artykułów, ostatnich doniesień, chociażby Jason Schreier z Bloomberga i VGC i wszyscy inni, którzy pisali artykuły na ten temat, donosili, że Sony i a konkretnie PlayStation w Sony zmienia się trochę podejście do tworzenia gier, do publikacji i ogólnie kierunek Sony przekształca się trochę na zachodnie rynki, na tę właśnie mainstreamową, anglojęzyczną widownię, tak można powiedzieć, a nie na tak stricte Japonię. Na Japonię to jest jakby, to są korzenie PlayStation.
No dokładnie, w sensie czuć, że Sony zaczęło patrzeć wstecz jakby na sukces PlayStation 4, zaczęli się zastanawiać, co jest głównie odpowiedzialne za ten sukces i w jaki sposób to możemy podtrzymać, i niestety wygląda na to, że droga do tego sukcesu nie będzie aż tak korzystna dla graczy jak... przeszłości.
Mm-hmm. Tylko właśnie pytanie, czy oni wyciągają na pewno dobre wnioski z tego sukcesu PlayStation 4? Bo co by nie mówić o line-upie PlayStation 4, czy jakby albo późniejszego PlayStation 3, bo wiadomo, wcześniejsze PlayStation 3, a późniejsze PlayStation 3 to inna rzecz. To jednak widać tam było tę różnorodność w tworzeniu gier. Troszkę mniejszych, troszkę większych gier, no wiadomo, te wysokobudżetowe gry ostatnio wyszły na piedestał przez ostatnie lata, jakiś God of War nowy God of War, The Last of Us, pierwsza, druga część, nie wiem, Days Gone, czy to można zaliczyć do takich AAA? Można?
Nie, no. AAA na pewno.
Tak, no. O Days Gone też będzie jeszcze w dzisiejszym odcinku, ale zmienia się podejście i Sony zamierza się skupić na tych najważniejszych blockbusterach, nie startują z mniejszymi tytułami, i ostatnio zresztą zamknięto Japan Studio i tam przekierowano zasoby w Japonii. I widać, że Sony idzie bardziej pod mainstreamową publikę. I to tak na pierwszy rzut oka nie jest zła rzecz, no bo jakby biorą to, co im najbardziej się udaje teraz.
Tak, tylko człowiek się zaczyna zastanawiać wtedy, po pierwsze, z czego wynika ich w tym momencie pozycja, w której są, i czy przypadkiem, no jakby Sony nie zawsze celowało tylko i wyłącznie w największe, najbardziej budżetowe hity, tylko no też te hity jakby wynikały z mniejszych projektów, na przykład. Dobrym przykładem jest na przykład Guerrilla Games w tym momencie. Jakby warto pamiętać, oni głównie byli odpowiedzialni w przeszłości za Killzona. Pierwszy Killzone chyba się nie sprzedał w ogóle prawie, nawet jakichś świetnych ocen nie zbierał. Dwójka i trójka też nie były jakimiś takimi mega hitami. I dopiero Horizon Zero Dawn to był taki... Z tego są chyba w tym momencie najbardziej znani, nie? Killzone już nikt nie pamięta.
Wiesz co, wydaje mi się, że te artykuły nie odbiłyby się tak szerokim echem, gdyby nie to, że poszło tam info, że Sony remake'uje The Last of Us. Grę, która była wydana na PlayStation 3 w końcu jej życia konsoli w 2013 roku. Okej, minęło 8 lat, nie wydaje się, że minęło 8 lat, ale czy to jest na pewno już dobry moment, żeby remake'ować? Nie remasterować. Remaster to został wydany w 2014 roku na PlayStation 4, ale remake'ować pierwszą odsłonę. Co o tym myślisz?
Znaczy, tutaj ważny jest kontekst, dlaczego ten remake w ogóle powstaje. Właśnie tutaj w tym artykule Jasona Schreiera możemy przeczytać. Cała sprawa się rozchodzi o to, że istnieje sobie Visual Arts Service Group Sony. Mhm. To jest studio dosyć spore, ale zajmujące się głównie pomocą innym głównym deweloperom, typu właśnie Naughty Dog, Sony Santa Monica i tak dalej. No i no wiadomo, oni się zajmowali takim asystowaniem przy tych większych produkcjach, aż w końcu, no wiadomo, po wielu latach deweloperzy pracujący tam zaczęli się zastanawiać, że jakby tak coś własnego stworzyć, może nawet niekoniecznie od razu własnego w stylu nowe IP, ale coś pod czym można się podpisać, coś co na przykład, nawet żeby samo studio zmieniło nazwę na coś bardziej, żeby miało nazwę, bo Visual Arts Service Group to w sumie jest po prostu taki kod, żeby się wyświetlał w prezentacjach. No i pomysł był taki początkowo, według źródeł Schreiera, bo tutaj on ponoć no tak. Z 8 deweloperami, którzy oczywiście nie zgodzili się na podanie nazwisk z wiadomych względów.
Mm-hmm. Nikt nie jest samobójcą.
Tak, ponoć, bo cała sprawa wyglądała tak, że dyrektor Visual Arts zdecydował się, że powinien stworzyć właśnie jakiś remake, dlatego że on jest tańszy, wiadomo, niż stworzenie całkowicie nowej gry. I początkowo wybór padł na pierwszy Uncharted. Co ma sens, bo ja grałem w pierwszy Uncharted chyba w 2012 roku pierwszy raz. Już wtedy ta gra była przestarzała, więc co dopiero dzisiaj.
Ta gra na pewno zasługuje na remake.
Nie,
na pewno, bo
nie, mówię, nawet o sobie odświeżającą trylogię Uncharted. Jakby ten poziom, różnica, jeśli chodzi o poziom produkcyjny między jedynką a dwójką jest naprawdę ogromna. Tylko 2 lata różnicy tak naprawdę, jeśli chodzi o premierę. I w każdym razie, no i początkowo zaprezentowali ten pomysł na Uncharted, ale Sony się nie zgodziło, bo... No to by jednak wymagało większego budżetu, bo to jest jednak stara, dosyć już stara gra. Mówię też, dosyć szybko się zestarzała, więc wymagałaby większych zmian w samym gameplayu, w mechanikach. Praktycznie musieliby całą grę przebudować od zera, powiedzmy sobie szczerze, poszło z jakąś tam fabułą. No i zamiast tego Sony sami wpadli na pomysł, żeby może w takim razie wziąć The Last of Us. Właśnie dlatego, że jest dosyć świeże.
Dosyć...
Mechanicznie się nie zestarzało.
No jest dosyć świeże i zarabia duże pieniądze.
Jest tak, to myślę, że chyba najpopularniejsza marka PlayStation. Mimo kontrowersji, jakby sprzedaż jest absolutnie fenomenalna.
Na dobrą sprawę można by było wydać pierwszą część, tylko podmienić twarz na tego, na Pedro Pascala.
Tak, można, jakby do serialu. Właśnie to jest ciekawe, w sumie, bo wiecie, mówią tutaj w samym artykule o remake'u, ale tak naprawdę to może wszystko znaczyć. To mógłbym myśleć taki bardziej, jeszcze bardziej dopieszczony remaster. Nie, że całkowicie gra przebudowana od początku, tylko właśnie zmienione modele postaci. Coś na przykład ostatnio z Xenoblade Chronicles, jak wyszedł na Switcha. Gdzie na gameplayach...
Tak. On był rzeczywiście bardzo odświeżony.
Bardzo odświeżony, wiesz...
Na granicy remastera i remake'u.
Bo jednak mimo wszystko, jak człowiek zauważył, jak grał, że to jednak wciąż jest ta gra z Witką, bo po prostu mnóstwo rzeczy zmienili. I wiadomo, no, tańszy projekt też miał to jakiś sens, no bo mimo wszystko zespół nie był jeszcze doświadczony, więc... znaczy doświadczony, jeśli chodzi o tworzenie własnych jakby projektów. Więc tak... Mówię, pewnie to by nie kosztowało zbyt dużo, według Sony przynajmniej. Plus ja strzelam, że to pewnie jeszcze plan jest dalej, to jeszcze do tego przejdziemy, ale plan raczej był pewnie nawet nie to, żeby sam ten remake wydawać za $70, tylko po prostu stworzyć jakąś kolekcję, typu, bo przecież jeszcze The Last of Us 2 nie wyszło na PlayStation 5, więc może...
No, można by było zapakować w jakiś ładny
dokładnie,
zestaw.
Dokładnie, taki fajny zestawik, może jeszcze do tego dodać.
$70.
Plus jeszcze wiadomo, plus wiadomo, że na przykład Naughty Dog pracuje cały czas nad multiplayerem The Last of Us, więc to też jakby przy okazji do tego wsadzić.
Ale sprawa się rozchodzi o to, że w końcu Sony przekazało ten projekt Naughty Dog.
Dokładnie. Tak, cała jakby tutaj historia jest taka, że od początku ponoć Visual Arts dostawało takie sprzeczne sygnały od Sony, bo z jednej strony się zgodzili, ale z drugiej strony dostali dosyć mały budżet, dosyć mały zespół się tym zajmował, tym bardziej, że w pewnym momencie Visual Arts zostało całkowicie oddelegowane do pomocy przy The Last of Us 2, z tego względu, że mieliśmy grę przygotowaną w 2019, ale została przesunięta i Naughty Dog potrzebowało tych dodatkowych pomocy przy ostatnich szlifach. Tym samym mniej więcej po okończeniu The Last of Us 2 Sony zaczęło przerzucać ludzi z Naughty Dog do pomocy przy tym remake'u, aż w pewnym momencie całkowicie cały remake został przekazany do Naughty Dog i teraz tym Naughty Dog się zajmuje właśnie tym.
A czy ktoś z tego mniejszego teamu przeszedł do Naughty Dog i ktoś się tam tym, nie wiem, czy było to wyróżnione, że...
Nie było wyróżnione, ale raczej w każdym razie, jakby Visual Arts wciąż istnieje, ale jest wspomniane właśnie w tym artykule, że deweloperzy się boją o to, że w pewnym momencie mogą zostać całkowicie wcieleni do Naughty Dog. Ewentualnie w dalszym ciągu jakby Sony zapomni o tym, że oni chcieli stworzyć coś własnego i po prostu powie, nie, dalej pomagacie przy gierkach i to wszystko, co robicie.
Taki, backupowy deweloper, żeby pomagać Naughty Dog. To jest taka trochę centralizacja wszystkiego. To znaczy, może nie centralizacja, bo produkcja gier jest bardzo centralizowana i w Nintendo, i w Xboxie, i w Sony, ale chodzi o taką produkcję, skupianie się do największych gigantów, tak? Czyli wszystko, czyli tu ten projekt damy Naughty Dog, ten projekt damy Guerrilli, Santa Monica. I co z mniejszymi projektami? Co z markami, które na przykład, co ze studiami mniejszymi i co z markami, które miałyby kiedyś szansę na powrót w gry, których nie widzieli, gracze Sony nie widzieli już od kilku dobrych generacji, a chcieliby zobaczyć, bo chyba o to się najbardziej rozchodzi. Ludzie się o to rzucają, że remasterujecie, czy tam remake'ujecie The Last of Us, wiemy, że zarabia, że ta gra zarabia, ale jest tyle rzeczy, które gracze chcieliby dostać. Tylko czy to, co chcą dostać gracze, równa się z tym, co chce dostać mainstreamowa widownia? Czy mainstreamowa widownia wie, co chce dostać?
O Jezu.
Żyjemy w społeczeństwie.
Tak. Nie, to coś zreklamowane. No jakby wiadomo, chyba nawet nie mam akurat artykułu otwartego, ale zdaje się, że któryś producent w sam Naughty Dog wspomniał, że studio w sumie by chciało stworzyć na przykład, powiedzmy, nowego Jacka i Dextera, ale nie mają...
Wszyscy fani Sony w tym momencie chcieliby, miło.
To jest tam czasem dziwne, że Naughty Dog, no jest dużym studiem, ale praktycznie zajmują się po jednym projektem jakby w danym okresie czasowym.
No tak.
Gdzie z drugiej strony mają takie Insomniac Games, które po prostu wystrzeliwuje te gry co kilka lat jakby bez żadnej zadyszki.
Raz Pajączek, raz Ratchet i Clank.
Jeszcze przecież zanim Ratchet i Clank wyszedł i zanim Spider-Man wyszedł, to jeszcze stworzyli Sunset Overdrive na Xboxa.
A tak, Xboxa.
A potem ich kupiło Sony, więc już nie będzie Sunset Overdrive kolejny.
No tak, 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 tak. No ale rzeczywiście, no dziwny jest ten Naughty Dog. Ja się zawsze zastanawiam, że oni tak lecą, znaczy co by nie było, widać jakość.
No właśnie myślę dlatego, że widać tą jakość i z tego to wynika, że jakby tym bardziej, że właśnie nawet z tego artykułu można wyczytać, że nawet mimo, że tego, że Naughty Dog jest ogromnym studiem, wciąż potrzebowali pomocy przy The Last of Us 2. Jakby mnie to nie dziwi, bo ja grałem w The Last of Us 2, naprawdę lubię tą grę, ale tak czuć, tam jest takie przywiązanie do detali i człowiek wie, że po prostu nad tym musiało siedzieć tyle osób, żeby to do końca spiąć. Tak, a pewnie kosztowała, nie ma mowy chyba, i nawet jeśli...
Żeby to porządnie spiąć, nie z bugami, z tym, tylko naprawdę solidny produkt dostarczyć, bo co by nie było, to finalnie był bardzo solidny produkt od Sony.
Nie, jak najbardziej. Ale szczególnie jeszcze tak biorąc pod uwagę, na zasadzie The Last of Us sprzedał się bardzo dobrze. Jakby ponad 10 milionów kopii, co jest bardzo solidnym wynikiem. Mhm. Wciąż wątpię, że to wyszło chociaż na zero, jeśli chodzi o taką same koszty produkcji. Ta gra musiała kosztować ogromne pieniądze. I jasne, nawet okay. Sony nie tworzy tych gier tylko po to, żeby one na siebie zarabiały, tylko po to, żeby sprzedawały konsole, więc jest to zrozumiałe.
Tak, człowiek, już na tym etapie tak.
Tak, na tym etapie. A z drugiej strony człowiek wie, takie Animal Crossing New Horizons, które pewnie kosztowało ułamek tego, co The Last of Us, i sprzedało się 3 razy lepiej. Za tę samą cenę zresztą.
Tak. Ale właśnie to jest też różnica w podejściu między Nintendo a Sony obecnie, że Nintendo nadal trzyma się tych swoich korzeni, troszkę mniejszych gier, troszkę większych gier, ale ta synergia gier wypycha całą konsolę do przodu i widać tę różnorodność. No. A czy tworzenie takich AAA, nawet tam 4A blockbusterów, jak to Xbox mówi, z projektem Perfect Dark nowym, czy tworzenie takich AAA blockbusterów to nie jest trochę ślepa uliczka i czy nie można przez przypadek się na tym wkopać, jeśli okej, wszystko ładnie wychodzi, dopóki wychodzi, a co jeśli któryś projekt wtopi?
Dokładnie, jakby tutaj jest główny problem, na tym mój polega, że ta polityka pewnie się Sony opłaci przez tą generację, jakby jeżeli dalej będą wydawać, może nawet niekoniecznie będą to cały czas sequele kolejne, ale niemniej będą to raczej duże projekty od tych ich głównych studiów. Pewnie mi się to opłaci, szczególnie, że wiadomo, wszystkie gry Sony, jakbym ich nie lubił, one czuć, że one idą po tej samej jakby linijce, third person, kamera z zapleców, bardzo taki...
Bezpiecznie.
Taki bardzo cinematic experience. A z drugiej strony wychodzi coś oryginalnego typu Dreams od Media Molecule. Mm-hmm. To jakby zebrało fantastyczne recenzje i jakby cisza. Sony w ogóle tego w żaden sposób nie reklamuje i nawiasem mówiąc, jak czytam ten raport, to najbardziej się w tym momencie boję o Media Molecule. Widzę, jak zamknęli Japan Studios i teraz ja tak Oj, mam nadzieję, że tutaj przynajmniej ty Dreams może wyjdzie na pecety i może tutaj się sprzeda. Takie były plotki chociażby, ale to jest, mam wrażenie, pierwszy sposób odstrzał jakby, w tym momencie.
Jakby Dreams wyszło na pecety, no to rynek gier się zwiększa.
Tak.
Zdecydowanie.
Chociaż na PlayStation 5, bo nawet nie dostał żadnego takiego patcha next-genowego, prawdziwego.
Nie, jestem w ogóle... Ogólnie początek to już jest inny temat w ogóle, ale PlayStation 5, te pierwsze miesiące są bardzo powolne. Na zasadzie ja jako już użytkownik PlayStation 5, to jest moja... To jest, jak to ktoś ładnie nazwał, to jest PlayStation 4 Pro Max, czyli bardzo zaawansowana maszynka, która bardzo ładnie... na której można głównie grać w gry z PlayStation 4, które i tak były. A mówili tak o Xboxie. Xbox nie ma gier oryginalnych. Nie, ale te gry, co wyszły, były klasa, żeby nie było. Grałem i właśnie w Milesa Moralesa, uwielbiam. Grałem w Sackboya. Sackboy jest dosyć bezpieczną platformówką, ale jest przyjemny. No i co teraz mamy? W tym miesiącu mamy Returnal. Jak się zapowiada Returnal?
Returnal? Całkiem ciekawie. W sumie to, mi to bardzo przypomina, nie wiem, ktoś może kojarzy taką grę Fury? Chyba tak się to czytało?
Nie kojarzę.
Taki slash w każdym razie. Mocno indyk na 3 godziny, ale naprawdę świetny.
Ale to, o czym mówiłeś wcześniej, to też widać ten sam cinematic vibe, który idzie Sony za każdym razem. I będzie taki mocny push marketingowy, trzeba będzie to wypchnąć. Widzisz, Sony jest tak jakby bezpieczne w tej swojej bańce i ostrożne, że nawet PlayStation All-Stars, czy co ja gadam, no ten Destruction All-Stars, nie PlayStation All-Stars, ta nowa gra, która wyszła w marcu.
PlayStation All-Stars to ja bym przyjął.
Oj, wszyscy by przyjęli. Tak. Sony chyba nawet sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo wszyscy by przyjęli PlayStation All-Stars nowe, ale mówiłem o Destruction All-Stars. Nawet ta gra, oni wiedzieli, że to za $70 się nie sprzeda. I nawet to wypchnęli na PS Plusa, co było dobrą decyzją akurat na ten okres takiej pustki. Więc...
Znaczy na to akurat była też gra chyba, którą po prostu Sony jakby kupiło, po prostu nie zleciło jakby jej produkcji od zera, tylko w pewnym momencie stwierdzili, że coś tam podszedł.
Nie słyszałem o tym.
Tak mi się wydaje, bo to nawet nie jest, nie pamiętam nazwę studia, które to tworzyło, ale to nie jest w każdym razie część Sony Studios, po prostu developer third party. Tak samo zresztą Returnal, bo to chyba Housemark, chyba dobrze pamiętam, tak się nazywają. To jest też developer prywatnie, jakby nie należy do Sony, ale z tego co wiem, to chyba wszystkie gierki od jakichś... Chyba prawie wszystkie gierki wchodziły na PlayStation. Między Rizogana robili, to był też chyba na PlayStation 4 launch title. Jakby to będzie, mówię, ja Return raczej jest, myślę, że bezpiecznie można założyć, będzie przynajmniej dobra gra, więc... Ale brakuje właśnie, czuć w tych pierwszych miesiącach PlayStation 5, że pewnie też to jest wina częściowo COVID-a, niestety.
Pewnie tak. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście dostaniemy, nie sądzę, że dostaniemy na jesieni God of War i Horizon Forbidden West, bo to wydaje się jako wyzwanie niemożliwe.
God of War 2 już chyba przesunęli, mi się wydaje? Nie!
Jesteś pewien?
Tak, pamiętam, chyba dobrze pamiętam. Trailer pokazali jakiś na YouTubie, jakiś tam po prostu zlepek trailerów i tam był pod koniec napisane, że God of War Ragnarok 2022. Chyba potem to szybko usunęli, bo nie miało być tego dodatku.
Ale chyba było coś takiego, ale no na razie jest 2021, no ale ten przeciek, no to nie, tak to jakby, raczej jest logiczny.
Na początku się zastanawiałem, jakby po co wy w ogóle podaliście tą datę? Jakby nie, może chcieli powiedzieć, że to jest bliżej niż dalej, że nie będzie na to czekać.
Tak, że to nie jest 4, za 4 lata, tak, to nie jest Final Fantasy 7 Remake. Tak, ja bym nadal chciał, żeby Sony stawiało na różnorodne doświadczenia. Ja nie mam nic przeciwko tej strategii blockbusterowej, bo rzeczywiście wydaje mi się, że pod mainstreamową taką, nie wiem, naszą publikę jest to bardziej dopasowany line-up gier, ten, który wychodzi teraz na PlayStation, ale nie powinno to być kosztem mniejszych tytułów, szczególnie, że no, jeśli jakiś mniejszy tytuł na mniejszym budżecie osiągnie sukces, to nie ma tutaj prawie żadnej straty. Ryzyko jest znikome. Właśnie, na tą sprawę.
Ryzyko jest znikome i cała sprawa polega na tym, że z czasem te małe projekty mogą stać się dużymi. Jakby już wcześniej wspominałem o Animal Crossing, o sprzedaży. Przecież Animal Crossing jak wychodziło, sprzedało się nieźle chyba GameCube wyszło najpierw na Nintendo 64, potem na GameCube'a. Ale w każdym razie sprzedaż była niezła, ale nie był to taki ten topowa IP Nintendo od razu. Ale kilka generacji minęły w tym momencie, no...
Animal Crossing... To wszystkie serie od czegoś zaczynały, tak?
Dokładnie. Zresztą mówię, wcześniej podałem ten przykład niekoniecznie z Cellium, ale właśnie z deweloperem, z Guerrilla Games, którzy też zaczynali od Kirshana, który był jakiś tam może rozpoznawalną marką, ale nie sprzedawał się jakoś wybitnie, aż w końcu stworzyli tego Horizon. Z czasem się rozwinęli dzięki tym mniej dochodowym projektom, które mimo wszystko Sony wspierało, chociaż pewnie Killzone kosztowały olbrzymie pieniądze też, bo te gry wyglądały fenomenalnie na PlayStation 3.
Pamiętam, jak tytułem startowym PlayStation 4 był Killzone Shadowfall. No. Czy ktoś pamięta jeszcze o tej grze?
Chyba dostał, nie dostała patcha nawet na PlayStation 5, tak jakoś to
będzie. Naprawdę?
No, chyba to FPS, czy coś takiego?
Będziemy na pewno jeszcze wracać do tematów PlayStation. Jakby dużo się dzieje, jestem ciekawy, co tam Jim Ryan, potężny szefo, postanowi dalej z Sony i czy będzie rządzić twardą ręką i czy może te artykuły i te wycieki do prasy to będzie jakiś taki sygnał ostrzegawczy, bo wiesz, ci deweloperzy dzielili się tymi tematami nie bez powodu. Oni chcą mieć jakąś taką przewagę po swojej stronie. No każdy, to jest wojna.
No bardzo potem, nie da się tłumaczyć, że właśnie wybucha potem jedna wielka rozmowa na ten temat, która pewnie też, już na pewno w samym Sony pewnie trwa jakieś gaszenie pożaru w tym momencie, zapewnianie wszystkich, że nie, to nie będzie wcale tak, że będziecie do...
Tak, bo nie trzeba tylko, nie trzeba też publikę, trzeba też deweloperów, musi być tam wewnętrzny dobry kontakt, jest bardzo skomplikowana sprawa.
Tak samo właśnie z Days Gone teraz był też w tym samym artykule było wspomniane, że byli właśnie pracownicy Bend Studios, którzy należeli do firmy praktycznie od ich założenia w latach 90. Zaczęli odchodzić po tym, jak Sony nie skasowało, ale odrzuciło propozycję Days Gone 2.
Właśnie, Days Gone 2, zapomniałem całkowicie o tym temacie, bo to też jest duży element tego artykułu. Tak. Ja byłem już naprawdę blisko, ale Days Gone 2. Czemu?
Days Gone, o Jezu, to jest tak dziwna sprawa, w sensie, bo Days Gone się sprzedało dobrze, ale z tego w samym artykule jest wspomniane, że Sony głównie zwalili to winę na słabe recenzje, bo zdaje się chyba tam 71 punktów na Metacritic jest, z czego to też wynikało częściowo z błędów na pewno, bo ta gra na pewno była bardzo... Nie była dokończona. Może nie tak jak Cyberpunk, ale w każdym razie było...
Pośpieszyli się trochę. Tak, pamiętam, że rzeczywiście jak wyszła ta gra, to były takie reporty, że dosyć zbugowana.
Właśnie
gra.
Z tego, co kojarzę, to bardziej chodziło... Bardziej powodem, dla którym Sony nie chciało zlecić Bend Studio kolejnej gry, było to, że Days Gone nie tyle tylko, że zarobiło za mało, tylko ten proces produkcyjny był bardzo długi i bardzo kosztowny i bardzo skomplikowany, się przedłużał. Co nie jest dziwne, bo trzeba pamiętać, że Bend Studios przed Days Gone, chyba ich poprzednia gra to było Uncharted na Vita, wcześniej tworzyli gry tylko na handheldy. Praktycznie dopiero nie, jeszcze na PlayStation pierwsze Siphon Filter, chyba dobrze tak się te gry nazywały.
No i tak, i taki przeskok na AAA tak, nagle.
Ogromny przeskok na AAA, na główne te, no jakby mimo wszystko Days Gone wygląda bardzo dobrze. Poziom innych ekskluzywów Sony. No i wiadomo było od początku, że to będzie wymagało jednak inwestycji też w to studio.
Ale no dobra, zrobili to Days Gone. Musieli poczynić te inwestycje w studio. I no, czy teraz nie jest najlepszy moment, żeby kontynuować, iść za ciosem, skoro mamy już studio, które się troszkę nauczyło?
Dokładnie, nauczyli się, pewnie chcieli zrobić Days Gone 2 i mieliśmy pełno przykładów tego typu w game devie, gdzie nagle pierwsza część wychodziła tak, no okej, tak sobie i dopiero kolejne jakby odsłony prezentowały jakąś tam wyższą jakość, zaczynały przyciągać publikę.
A Bend Studios należy do Sony, tak. to jest ich studio.
Tak, to jest ich studio.
To co zamiast Days Gone? Czy są jakieś przecieki, co oni zamiast tego w końcu robią?
Przecieków, co dokładnie nie ma, ale właśnie Schreier pisze o tym, że początkowo Bend Studios też właśnie się bało tego, ponieważ po zaprezentowaniu Days Gone 2 Sony i odrzuceniu Days Gone 2 przez Sony, zostali oddelegowani ponownie do Naughty Dog. Do pomocy. Co ma sens, poziomu tak robili Uncharted na Vita, więc robić nowy Uncharted z pomocą Naughty Dog, ale był jakiś olbrzymi protest w samej filmie. W końcu Sony się zgodziło, że no dobra, twórzcie. I chyba teraz jakiś nowy własny projekt, ale nie wiadomo, co to jest. Chyba dopiero miesiąc temu Sony się na to zgodziło, więc to możliwe, że nawet ten projekt jeszcze nie ma nazwy, po prostu otworzyli, nie wiem, kajciki zaczęli, burza mózgów się zaczęła w filmie, jakby co nas...
Wyobraź sobie, Jim Ryan przyszedł i zobaczył, okej, kto ma to robić? Bend Studios? Co oni zrobili? Babzi 3D? O nie.
A to jest...
I stwierdził, o no, 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 nie, nie dajemy im tego.
Wiesz, jakby nie wykasujesz z Wikipedii tego.
Nie wykasujesz, pierwsza stworzona gra.
Ale właśnie, na przykład, nie takie, najpierw Ben Studios początkowo otworzyli Babsi 3D. Days Gone jak wchodziło, ale na przykład ja pamiętam bardzo ciepło wspomnienie, jeśli chodzi o Resistance na PSP, które tworzyli. Uncharted właśnie na Vita pierwsze było naprawdę imponującą grą. No i w końcu się rozwinęli na tyle, że Days Gone, mówię, sprzedało się dobrze. Po prostu kwestia, myślę, tutaj Sony się bało, że skoro produkcja jedynki była taka kosztowna i chaotyczna, to czy to samo się nie powtórzy z dwójką? No i...
Okej, okay. Taka decyzja Sony, może wiedzą więcej od nas. No. Na pewno wiedzą więcej.
Nawiasem mówiąc, warto wspomnieć, że właśnie jeden z byłych producentów z Bend Studios, który odszedł z filmu jakieś, właśnie według raportu po tym, jak Days Gone 2 odrzucono, nie mógł niczego potwierdzić, bo wciąż non-disclosure agreement funkcjonuje, ale udostępnił chyba, staje się, Twitter Schradera i napisał, że on się zna na rzeczy, jakby warto czytać jego artykuły. On niczego nie potwierdzi, nie potwierdza. Wiecie, jakby czytajcie, bo warto.
No, dobrze gada. Dobrze gada.
Bardzo profesjonalny tekst. Jakby nie da się jakby zaprzeczyć, że profesjonalny. No.
A pytanie, co, czy Sony straci Japonię? Czy Sony w ogóle ma Japonię? Jaki jest podział rynku w Japonii między Nintendo a Sony?
O Boże, na pewno Switch już się sprzedał lepiej niż PlayStation 4. Przez to życie. To już...
Easy.
Tak, Switch przebił po premierze Monster Hunter Rise 19 milionów.
Switch jest jak NES.
Tak, to jest... Nie, to absolutnie... To jest w tym momencie główna platforma w Japonii, nie ma co oszukiwać. Jakby każdy deweloper, jak tworzysz grę z myślą o Japończykach, Switch, musi być wersja na Switcha. Mm-hmm.
No zresztą widać to oddalenie się od gier japońskich, a to jest to jest śmieszne w ogóle, że Xbox zaczyna iść troszkę bardziej w te japońskie gry, sporo tego zaczyna się pojawiać na Game Passie, może tak nie do końca, ale widać, że próbują rozszerzać to różnorodność, bo to Game Passowi przysporzyło bardzo dużo dobrego słowa, jak ostatnio chociażby rzucili Octopath Traveler, który był dotychczas ekskluzywem na Switcha, później na PC.
Tak, trzeba pamiętać, że w czasach Xboxa 360 Microsoft też mocno inwestował w Japonię. Wychodził między innymi Blue Dragon, zdaje się, od twórców Dragon Balla i Dragon Questa.
Oni mieli wtedy bardzo dobrą współpracę z Sega.
Tak, dokładnie, i to nic nie dało. Jakby po prostu Japończycy nie byli zainteresowani. To jest problem z Microsoftem w Japonii, jest banalnie prosty. Po prostu Microsoft nie jest japońską firmą. Ale na
sobie. Easy. Tylko, easy.
To jest tylko tyle i aż tyle. Japończycy mają Sony, mają Nintendo, swoje własne filmy jakby.
Nawet jak Sakurai wyjdzie i powie, kupcie Xboxa, żeby zagrać Banjo-Kazooie, nic to nie da.
Dało, ale dało na takiej zasadzie, że chyba zdaje się, że jak Sakurai polecił kupowanie Xboxa dla Banjo-Kazooie.
A tak, to rzeczywiście był Stonks.
Tak, Stonks, że nie wiem, zamiast 300 egzemplarzy miesięcznie sprzedał się w całej Japonii 800 w tym centrum. I tyle. To jest sukces. Bardziej myślę, że tutaj Microsoft ugra, jeśli chodzi o fanów japońszczyzny, ale na zachodzie.
Tak, na zachodzie. To jest bardzo celne spostrzeżenie. Wszyscy weeps. Wszyscy będą zachwyceni i będą mieć dostęp do tych japońskich tytułów. Ale rzeczywiście, to głównie u nas słychać o Xboxie głośno. Ale wiesz, u nas mamy też dużo fanów japońszczyzny, którzy, no, widać, że Sony teraz postanowiło przejść tę mainstreamową publikę, a Xbox trochę zagarnia tych niszowych.
Dokładnie.
Widowni.
Właśnie to jest największe chyba zagrożenie dla Sony z ich polityką, że mają z drugiej strony Microsoft, który robi dokładnie coś odwrotnego. Inwestuje w te małe projekty, pozwala im dojrzewać, potem samym, no zresztą
Microsoft inwestuje głównie w małe projekty. Co jest innym problemem trochę, ale...
Z perspektywy ich budżetu ogólnego Microsoftu są chyba malutkie projekty, powiedz sobie szczerze.
Tak. To są takie... Nie, to w ogóle. Nie, ale na pewno line-up Microsoftu już od... Może jeszcze nie od tego roku, może na jesieni, ale od następnego roku jestem bardziej spokojny o line-up Microsoftu. To, co będzie się pojawiać na Game Passie, no już po Bethesdzie, to już w ogóle jest jakby pozamiatane.
Tak. No,
a w ogóle to jest zabawne, bo Sony miało mieć dosyć dobry teraz drugi kwartał, bo miało mieć Returnal w kwietniu, miało mieć Exclusive od bety Deathloop, który został przełożony na wrzesień i takie, a okładka CD Action wyszła.
Specjalnie Microsoft jakby powiedział, nie, przesuwam.
Ja, od razu moja pierwsza myśl, okej, okay, na pewno ktoś się trafi, kto powie, okej, okay, Microsoft zrobił to specjalnie, żeby było, że Sony nie ma ekskluzywów, PS boty już się odpaliły.
Jeśli chodzi o Japonię, to chyba taki jedyny w tym momencie nadzieja to, że Sony pewnie będzie dalej inwestować w jakieś deale ekskluzywne z japońskimi wydawcami, no w sensie Final Fantasy.
Nie, Square Enix, to jest wieczny przyjaciel.
No to znaczy nie ma co.
Chociaż Square Enix jest przyjaciółmi z tymi, kto płaci. Xbox ostatnio też pod innym kątem, Game Pass i dużo inicjatyw też, żeby właśnie odzyskać fanów japońszczyzny. Switch, wiadomo, musi być. Sony też swoje. Epic Game Store, okej. Okay. Kingdom Hearts, drogo, ale może być. Ważne, że drogo.
Tak.
Więc Square Enix układa się z każdym, tylko no każdemu daje po troszeczku czego innego. I to jest właśnie ciekawe podejście, bo tego jest naprawdę dużo. A później wiesz, temu da ekskluzyw, dzięki czemu te projekty wydają się takie super i ekskluzywne i wyjątkowe, a później mają double dipping i jeszcze triple dipping, jeszcze jak wychodzą te projekty na innych platformach. I Square Enix jest win totalny.
Nie, oni po prostu, pewnie tam są po prostu dwa zespoły, w sensie, dobra, tak w uproszczeniu.
W dużym uproszczeniu.
Drugie uproszczenie, ekskluzywa Nintendo, drugie ekskluzywa na PlayStation, a potem po roku, dwóch...
Wszystko sprzedajemy na Xboxa, jak po jakimś czasie.
Jeszcze czek sobie przyjdzie od Microsoftu i na wszystko wyjdzie.
Tak, wychodzi na proste. Zero potrzeb. Dobrze, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Będziemy na pewno wracać do tematu PlayStation. Tak, już mówiłem to wcześniej. Tak, już wcześniej chciałem zakończyć ten odcinek. Dobrze, że tego nie zrobiliśmy, bo bym zapomniał o Days Gone 2. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za obecność w dzisiejszym odcinku.
No, dzięki też, że mogłem tutaj przyjść, sobie pogadać chwilę.
Pamiętajcie, żeby zostać z nami na dłużej, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tej sytuacji z Sony. Czy decyzja Sony jest słuszna? Oczywiście, jeśli te plotki są prawdziwe. Pamiętajcie, żeby wbić na naszego Discorda. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Jezu, ile ja będę mieć tego cięcia dzisiaj.